Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i zaprosić do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Jesteśmy w IV wieku, przerabiamy złoty wiek ojców Kościoła, złoty wiek teologii i zajmujemy się kolejnymi ojcami Kościoła. Chcemy odkrywać ich głębie, ale chcemy również dowiadywać się tego, że byli oni ludźmi z krwi i kości i uczyli nas tego, że warto być świętym. Czytając ich dzieła, warto również uświadamiać sobie, że wcale nie jesteśmy inni, że i my jesteśmy powołani do świętości i my jesteśmy powołani do chwalenia Boga w naszym życiu. Cały czas, jak powiedziałem, jesteśmy w IV wieku. Dziś chciałbym się zająć postacią Cyryla Jerozolimskiego, kolejnego z ojców Kościoła, który zmarł w roku 386. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejną audycję. Na terenie żydowskiej Jerozolimy Rzymianie zbudowali nowe miasto, Elia Capitolina. Miejsce świątyni zajął Kapitol, poświęcony trzem bóstwom Rzymu, Jowiszowi, Junonie i Minerwie, czego ślady są jeszcze dzisiaj widoczne. Na terenie, gdzie chrześcijanie umiejscowili ukrzyżowanie i grób Jezusa, wzniesiono świątynię Wenery. Pomimo tych zmian, chrześcijanie nadal żyli i zbierali się w kościele, gdzie Pan odbył ostatnią wieczerzę, skupieni wokół swoich biskupów kolejno, Narcyza, Aleksandra i ich następców. Eusebiusz, biskup Cezarei, którego stolica położona między Jaffą i Haifą leżała niedaleko tych świętych miejsc, poświęcił szereg prac geografii biblijnej. Nadto w dziele o męczennikach palestyńskich przedstawia nam ciężkie przejścia gminy jerozolimskiej podczas prześladowania Dioklecjana. Sprawy przyjęły inny obrót z chwilą wydania edyktu mediolańskiego w roku 313. Cyryl, który miał nadać blask tej stolicy, urodził się prawdopodobnie w tym właśnie roku, w Jerozolimie lub w jej okolicach. Gdy zebrał się sobór nicejski, miał 12 lat. Mało wiemy o jego rodzinie i o jego edukacji. Musiał chyba otrzymać staranne wykształcenie, o czym świadczy jego sztuka kaznodziejska. Improwizacja przychodzi mu łatwo. Umie też w razie potrzeby zadbać o styl. Nie był geniuszem, ale miał talent. Nie wiadomo, na jakiej tradycji oparło się zbiór żywotów świętych w greckim kościele, ułożonych według dni miesiąca. Według tradycji nadano temu nazwę menologium. Menologium podawało taki rysopis. Wzrostu średniego, cera blada, długie włosy, nos nieco spłaszczony, twarz kwadratowa, brwi proste, biała broda okalająca policzki, przedzielona na podbródku. We wszystkim podobny z wyglądu do wieśniaka. Jeśli nawet jest prawdą, że miał coś wiejskiego w postawie, to umysł i słowo oczarują słuchaczy w Tarsie, uchodzącym za miasto światłe i wymagające. Jego dzieło lepiej niż ten opis, który jest zapewne wytworem fantazji, pozwoli naszkicować jego portret. Za czasów Konstantyna biskupem Jerozolimy był Makary. Brał udział w soborze nicejskim i za pozwoleniem cesarza przedsiąwziął pierwsze wykopaliska, które pozwoliły odkryć grób święty. Cesarz, poinformowany o tym, kazał wznieść na Kalwarii ogromną bazylikę z kolumnadą na przodzie. Z tyłu wielki kwadratowy dziedziniec, otoczony portykami, przechowywał w specjalnej budowli relikwie krzyża. Od zachodu rotundy osłaniającej grób święty wzniesiono kościół zmartwychwstania. W tym właśnie kościele Cyryl wygłaszał swoje słynne katechezy. Miasto pogańskie znów stało się Jerozolimą. Po Makarym nastąpił Maksym. Był to stary bojownik, którego cesarz Maksymin Daja zesłał do kopalń. Wrócił stamtąd jednooki i kulawy. Od dawna trwała rywalizacja między stolicą jerozolimską a stolicą metropolii Cezareą. Dwaj biskupi rzadko byli tego samego zdania. Pod koniec życia Maksym był całym sercem oddany Atanazemu i kiedy ten wracał z zachodu, przyjął go z wszystkimi honorami. To było nie w smak jego metropolice Akacjuszowi. Pośród miejscowego duchowieństwa wyróżniał się jeden kapłan. Był nim Cyryl. Cieszył się wielką sławą wspaniałego mówcy. Jeszcze jako zwykły kapłan zastępował biskupa w przygotowaniu katechumenów do chrztu w Wielkim Poście. Katechezy te, które na szczęście się zachowały, ugruntowały jego sławę. Około 350 roku po śmierci Maksyma Cyryl zgodnie z prawem za zgodą metropolity obejmuje stolicę jerozolimską. W roku następnym, 7 maja 351 roku, na horyzoncie Jerozolimy ukazało się zjawisko świetlne, w którym każdy rozpoznał krzyż. Cyryl pospieszył donieść o tym wydarzeniu cesarzowi. Niezwykłe zjawisko wydawało się być dobrą wróżbą dla nowego biskupa. Między Cyrylem a metropolitą Akacjuszem szybko powstały konflikty. Chyba chodziło o sprawę pierwszeństwa niedostatecznie określoną przez Sobór Nicejski. Widocznie Sobór nie miał ochoty rozstrzygać tej sprawy. Według historyka Sozomena Cyryl musiał być niewygodnym sufraganem. Powoływał się na apostolski charakter swej stolicy, by wyrwać się spod władzy Akacjusza. Ten zaś zarzucał Cyrylowi, że sprzedał przedmioty sakralne, aby w czasie głodu przyjść z pomocą wiernym. W teatrze widziano aktorkę w sukni z materiału ofiarowanego przez Konstantyna Makaremu. Zarzut miał więc wszystkie cechy procesu tendencyjnego. W rzeczywistości Akacjusz paktował z Arianami. Był dobrze widziany na dworze, więc skorzystał z tego, zwołał synod i złożył Cyryla z urzędu. Ale Cyryl nie był człowiekiem, który by dał się wodzić za nos. Zaprotestował przeciwko temu, co uważał za decyzję niesprawiedliwą. Odwołał się do wyższej instancji. Tymczasem Akacjusz przybył osobiście z eskortą wojskową, wygnał biskupa z jego stolicy i osadził na niej biskupa ariańskiego. Było to w roku 357. Cyryl został wygnany w tym samym czasie, co jego kolega, Hilary z Poitiers. Biskup jerozolimski schronił się najpierw w Antiochii, później w Tarsie. Biskup tego miasta, Sylwan, chociaż był zwolennikiem arianizmu, przyjął go dobrze i pozwolił mu sprawować czynności biskupie i wygłaszać kazania, które oceniano tam bardzo wysoko. Synod w Seleucji zrehabilitował Cyryla, ale w kilka miesięcy później synod konstantynopolitański, któremu przewodniczył osobiście Akacjusz, znowu go złożył z urzędu. W 362 roku Cyryl, podobnie jak Atanazy, powrócił do swego biskupiego miasta, korzystając z możliwości, jakie stworzyła polityka cesarza Juliana Apostaty. Nie był to koniec jego kłopotów. Znowu został wygnany przez cesarza Valensa, co dostatecznie dowodzi, że uważano go za zdecydowanego przeciwnika arianizmu. Odzyskał swoją stolicę dopiero w 378 roku. Wygnanie trwało 11 lat. Sobór konstantynopolitański w roku 381, w którym brał udział, uroczyście uznał go za prawowitego biskupa. Odważnie przecierpiał prześladowanie za wiarę. Po swym powrocie biskup musiał naprawiać widoczne co krok zniszczenia, spowodowane przez rozłamy i rozdarcia. Sprawozdanie, jakie Grzegorz z Nyscy zostawił nam o ówczesnej Jerozolimie, jest szczególnie ponure. Nie nam teraz, pisze w 378 roku, takiego rodzaju nieczystości, która by nie wyszła bezwstydnie na jaw. Perwersje, cudzołóstwa, kradzieże, bałwochwalstwo, otrucia, oszczerstwa, morderstwa, krótko mówiąc, wszystkie rodzaje występków zadomowiły się tam na dobre. Miasto było podzielone na Arian i antyarian. Przedmiotem sporów była sama osoba Cyryla. Po latach jeszcze Hieronim będzie powtarzał plotki na temat biskupa krążące wśród mnichów. Zarzucano mu bliskie kontakty z semi-arianami wówczas, gdy Sobór Konstantynopolitański nie podejrzewał o współdziałanie z arianami. Twierdzi o bardzo czcigodnym i pobożnym Cyrylu, że dużo walczył przeciwko arianom. Niewątpliwą prawdą było to, że Cyryl był umysłem umiarkowanym i zrównoważonym, tak jak Hilary, i że miał miłość do ortodoksji i nie przesłaniała mu, jak niektórym ultrasom, praw miłości bliźniego i troski o jedność. Nie zawsze jednogłośni, krzykacze okazali się w godzinie próby najczyści czy najodważniejsi. Cyryl spędza ostatnie lata swego życia na pracy nad przywróceniem jedności i pokoju oraz nad zabliźnianiem ran z bolesnych lat. Jego stałą troską jest jedność w wierze. Błąd, lubił powtarzać, jest wielokształtny, a prawda ma tylko jedne oblicze. Cyryl umiera 18 marca 386 roku. W ciągu 38 lat biskupstwa Cyryl spędził 16 lat na wygnaniu. W 1893 roku papież Leon XIII ogłosił go doktorem Kościoła powszechnego. Biskup Jerozolimy znalazł się w samym centrum walk antyariańskich. Bardziej okoliczności niż temperament uczyniły z niego bojownika. Chyba nie miał natury wojowniczej, ale spór z Akacjuszem czyni twardym, a nawet gwałtownym tego kochającego pokój człowieka. Twardość ta wynikała bardziej z obrony wiary niż ze sporu o pierwszeństwo. Jego charakter wydaje się raczej stanowczy niż giętki, raczej szorstki niż miękki. Męskość ta przejawia się we wszystkich jego kazaniach. Wieje z nich wiatr otwartego morza, wiara, która w twardej walce wykuwa kościół apostołów i męczenników. Katecheta. Najlepiej znamy Cyryla jako katechetę. Zawdzięczamy to 24 katechezom, które wykładają podstawowe prawdy wiary oraz naukę o trzech sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia – chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii. Mamy w nich wzór nauczania religijnego w IV wieku. Nauki Cyryla dają obraz liturgii jerozolimskiej tej epoki. 24 katechezy zostały wygłoszone przeważnie w Bazylice Grobu Świętego, niektóre w Rotundzie Zmartwychwstania. Autentyczność ostatnich pięciu, zwanych mistagogicznymi, ponieważ stanowiły wprowadzenie do świętych tajemnic chrztu, bierzmowania, Eucharystii, została zakwestionowana. Zastrzeżenia były poważne, ale nie przekonały wszystkich historyków. Nauki zaczynały się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i odbywały się codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel aż do chwili chrztu. Komentowano w nich Pismo Święte, historię zbawienia w jej głównych punktach, następnie symbol apostolski. W noc paschalną katechumeni otrzymywali chrzest, bierzmowanie, komunię świętą. W tygodniu wielkanocnym nauczanie kończyło się objaśnieniem obrzędów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Cyryl poświęca swoje pierwsze kazania nawróceniu. Chodzi mu przede wszystkim o to, by kandydaci zrozumieli zmianę życia i obyczajów, przewrót wynikający z przyjęcia chrześcijaństwa. Tak jak w Didache, w pierwszym katechizmie chrześcijańskim, nacisk jest położony na moralny i egzystencjalny charakter nawrócenia. 14 następnych katechez komentuje symbol wiary w ujęciu czysto trynitarnym. Cyryl nie zadowala się wypowiedzeniem twierdzeń teologicznych na temat Ojca, Syna, Ducha Świętego, lecz cudownie wykazuje konkretne przedłużenie tej doktryny w życiu chrześcijańskim. Ojciec wprowadza nas w misterium Boga i w tajemnicę, która czyni z nas Jego synów i córki. Chrystus jest naszym Zbawicielem pod rozmaitymi postaciami według potrzeb każdego. On jest wszystkim dla wszystkich, pozostając równocześnie tym, kim jest. Duch wprowadza nas w misterium Kościoła, uświęcając go i broniąc. On przekształca życie wierzącego. I jak ktoś, kto wpierw był w ciemności, a potem nagle ujrzał słońce przez oświecenie cielesnych oczu, widzi wyraźnie to, czego przedtem nie widział, tak i ten, kto został zaszczycony Duchem Świętym, oświecony na duszy w nadludzki sposób, widzi to, o czym nie wiedział przedtem. Katecheza pięciu ostatnich nauk rozwija doktrynę sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, objaśniając ich obrzędy. Wyjaśnienie natury rzeczy zmierza do ukazania tego, co one oznaczają. Woda wyraża moc zniszczenia i życia. Biskup wiąże każdy sakrament z wydarzeniami i postaciami Starego Testamentu, co było celem katechezy IV wieku. Charakterystyka. Styl Cyryla jest jasny i prosty. Pewna dobroduszność i poufałość tonu doskonale odpowiada katechezie elementarnej. Nieraz ton staje się wznioślejszy, styl staranniejszy i wtedy Cyryl daje dowód świetnie opanowanego kunsztu krasomówczego. Zwykle jego ambicja poprzestaje na takim wyjaśnieniu prawd wiary, by pojął je przeciętny słuchacz. Ucieka się do obrazu i porównania. W czasie choroby oczu bierz zaraz lekarstwo, byś nie musiał szukać lekarza, gdy już będziesz ślepy. I gdzie indziej, niech przekuta zostanie dusza, niech zmięknie zatwardzałość niewiary, niech opadną zbędne resztki żelaza, niech będzie one czyste. Niech zniknie rdza, niech zostanie metal. Gdzie indziej zestawia święta wielkanocne z nastaniem wiosny, by wytłumaczyć kandydatom do chrztu nowe narodziny. W tym samym czasie, kiedy stworzony człowiek za swoje nieposłuszeństwo został wygnany z raju, człowiek wierzący i posłuszny został znów do niego wprowadzony. W tym samym czasie, w którym nastąpił upadek, przyszło też zbawienie. Był to czas kwiatów i obcinania winnic. Biskup Jerozolimy zna człowieka i nie dziwią go jego ograniczenia lub słabości. Wie, że motywy nawrócenia bywają nieraz niedoskonałe. Niejeden przychodzi prosić o chrzest dla sprawienia przyjemności żonie lub przyjacielowi. W takich wypadkach Cyryl, surowy w obronie ortodoksji, jest pełen zrozumienia dla człowieka. Choć tu przyszedłeś z pobudki bez wartości, może stać się uczestnikiem nadziei i zbawienia. Może nie wiedziałeś, dokąd idziesz, jaka sieć cię ogarnia. Padłeś w sieci Kościoła. Daj się złapać, żywy, nie uciekaj. Jezus chwyta cię wędką nie po to, aby cię zabić, lecz by przez śmierć dać ci życie. Masz umrzeć, by zmartwychwstać. Słyszałeś wszak powiedzenie apostoła, byśmy umarli grzechom i żyli dla sprawiedliwości. Umrzyj więc dla grzechu i żyj dla sprawiedliwości. Żyj już od dzisiaj. Nauka mocna, konkretna, zawsze bliska Pismu Świętemu, cytowanemu z pierwszego źródła. Katechezę Cyryla cechuje piękna równowaga. Nie wpada w przesadę, tak często spotykaną w tej epoce, w poglądach na małżeństwo i ciało, co szpeci niektóre homilie, choćby Jana Chryzostoma. Nie piętnuje ciała, lecz woli w nim widzieć cud stworzenia. Cała ta nauka tchnie optymizmem w dobrym gatunku. Cyryl jest nie tylko subtelnym obserwatorem, jego wykład, gdy opisuje kwiaty i wiosnę, wznosi się na wyżyny poezji. Cyryl jest głęboko przepojony Pismem Świętym, nad którym długo rozmyślał podczas czuwań swej dobrowolnej samotni, do czego czyni aluzję. Cytat biblijny pojawia się w toku rozważań jakby naturalnie. Cóż więc należy czynić i jakie są owoce pokuty? Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, kto nie ma żadnej. Szkoda, że nie zachowało się żadne kazanie Cyryla po jego ostatecznym powrocie do Jerozolimy. Lata musiały uczynić z niego dojrzałego katechetę. Miał sposobność wyznawać wiarę, której nauczał katechumenów i cierpieć za nią prześladowanie. Jego wiara umocniła się. Umysł nabrał giętkości. Doświadczenie nauczyło go, że prawda bez miłości jest jednooka. Katecheza Cyryla zachowuje do dziś pełną wartość. Pozostaje wzorem dla tego, który chce brać na serio aggiornamento liturgii. Kto chce czerpać naukę ze źródła, że życie chrześcijańskie stanie się ustawicznym nawracanie. Kto chce czerpać naukę ze źródła, aż życie chrześcijańskie stanie się ustawicznym nawracaniem. Pozwolę sobie jeszcze odczytać fragmenty dzieła Cyryla. Dzisiaj przytoczę dzieła, które Cyryl objaśnia katechumenom. Objaśnia najważniejsze obrzędy mszy świętej i wyciąga z tego odpowiednie pouczenia. Obmycia liturgiczne. Widzieliście, jak diakon podał biskupowi i stojącym dookoła ołtarza kapłanom wodę do umycia rąk. Nie dla usunięcia materialnego brudu to uczynił. Nie tak się to przedstawia, bo przecież nie przyszliśmy brudni do kościoła. To umycie oznacza wolność od grzechu i wszelkiej nieprawości. Ręce bowiem są obrazem działania, a ich umycie wskazuje na szlachetność czynów. Nie słyszałeś, jak wyjaśnia tę tajemnicę błogosławiony Dawid w słowach: umyję między niewinnymi ręce swoje i obejdę ołtarz swój, Panie. Umycie rąk jest oznaką wolności od grzechów. Pocałunek pokoju. Następnie woła diakon: obejmijcie się i dajcie sobie pocałunek. Nie myśl, że chodzi tu o taki pocałunek, jaki widzimy u przyjaciół na rynku. Ten pocałunek jednoczy serca i prowadzi do przebaczenia uraz. Jest oznaką pojednania i zapomnienia o krzywdach. Wszak Chrystus powiedział: jeżeli ofiarę swoją przynosisz do ołtarza i tam przypomnisz sobie, iż brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam przed ołtarzem swą ofiarę i idź najpierw pojednać się z bratem swoim, a potem wróć i złóż swą ofiarę. Pocałunek oznacza tu pojednanie i dlatego jest święty. Jak gdzie indziej mówi Paweł: pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem. A Piotr dodaje: pocałunkiem pokoju. Wezwanie Ducha Świętego, czyli epikleza. Gdyśmy się już przez te duchowe pienia uświęcili, prosimy miłosiernego Boga, aby zesłał Ducha Świętego na ofiarowane dary i przemienił chleb na ciało Chrystusa i wino na krew Chrystusa. Czegokolwiek bowiem dotknie Duch Święty, to wszystko jest uświęcone i przemienione. Modlitwa wstawiennicza. Po dokonaniu duchowej ofiary i bezkrwawego hołdu prosimy nad przebłagalnym darem Boga o powszechny pokój dla Kościoła, o zgodę w świecie, za cesarza, wojsko, za chorych, strapionych, w ogóle za wszystkich potrzebujących pomocy, zanosimy modlitwę i przedkładamy ofiarę. Modlitwa za zmarłych. Wspominamy też zmarłych, najpierw patriarchów, proroków, apostołów, męczenników, aby ze względu na ich prośby i wstawiennictwo przyjął naszą modlitwę. Potem modlimy się za zmarłych ojców, biskupów i w ogóle za wszystkich, którzy wśród nas zasnęli. Wierzymy bowiem, iż modlitwa pomaga duszom, zwłaszcza tym, za które jest składana ta święta i wstrząsająca ofiara. Wyjaśnię wam to na przykładzie. Niejeden mówi, cóż pomoże duszy, czy to w grzechach, czy bez grzechów, zeszła z tego świata, wspomnienie jej w modlitwie. Ale czy nie odpuści król kary wygnanym, kiedy ich krewni uwiją wieniec i ofiarują mu go w imieniu winnych? Podobnie właśnie i my czynimy. Gdy mianowicie modlimy się za zmarłych, choćby byli grzesznikami, choć nie wijemy wieńca, przedstawiamy jednak za grzechy nasze ofiarowanego Chrystusa, aby przebłagać miłosiernego Boga, zarówno dla nich, jak i dla nas. Komunia. W dalszym ciągu mówi biskup. Święte świętym. Święte są dary leżące na ołtarzu, gdy stąpi na nie Duch Święty. Świętymi również wy jesteście, zaszczyceni darem Ducha Świętego. Rzeczy święte przychodzą do świętych. Potem mówicie, jeden jest święty, jeden Pan, Jezus Chrystus. Słusznie, bo tylko jeden jest święty. Święty ze swej natury. I my jesteśmy święci, ale nie z natury, lecz przez uczestnictwo, przez ćwiczenie się w dobrych uczynkach i w modlitwie. Następnie słyszeliście głos boskiej melodii zapraszającej nas do udziału w świętych tajemnicach. Skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan. Nie podniebieniem należy o tym sąd wydawać. Nie, ale wiarą wykluczającą wszelkie wątpliwości. Ci, którzy kosztują, mają kosztować nie chleb i wino, ale znak ciała i krwi Chrystusowej. Pójdźmy dalej. Nie wyciągaj przy tym płasko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw dłoń lewą pod prawą niby tron, gdy masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij ciało Chrystusa i powiedz Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przed zetknięciem i ze świętym ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby utratą jakby części twych członków. Bo czyż nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem wnieś uwagę, abyś nawet ukruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni. A kiedy już spożyłeś ciało Chrystusowe, przystąp do kielicha krwi. Nie wyciągaj tu rąk, lecz słoń się ze czcią, mówiąc w hołdzie Amen. Uświęć się przez to przyjęcie krwi Chrystusowej. Kiedy twe wargi są jeszcze wilgotne, dotknij ich rękami, uświęć nimi oczy, czoło i inne zmysły. Następnie zatrzymaj się na modlitwie, dziękując Bogu za to, że tak wielkimi zaszczycił cię tajemnicami. Zachowajcie te tradycje bez uszczerbku, trzymajcie się ich nienagannie. Nie odszczepiajcie się od wspólnoty, nie dajcie się pozbawić tych świętych tajemnic przez zmazę grzechów. Niech Bóg pokoju uświęci was w pełni, niech całe wasze jestestwo, i duch, i dusza, i ciało zachowane zostanie bez skazy na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jemu cześć i chwała z Ojcem i Duchem Świętym teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tyle Cyryl Jerozolimski. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję w przyszłym miesiącu z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Będziemy się pochylali nad kolejnym ojcem Kościoła. Tym razem zajmiemy się postacią Jana Chryzostoma. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejną audycję. A teraz dziękuję już za uwagę, wszystkim życząc dobrego, udanego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Portrety ojców Kościoła.